nic tak nie boli jak zdrada, a jej najbardziej mrocznym przejawem jest zdrada Boga przez człowieka, gdyż dokonuje się ona na tle wiernej miłości Boga. Bóg jest niezmienny i wierny. Nie działa zdradliwie i wszechmocny praw niczyich nie łamie, czytamy w Księdze Hioba. Na tle owej trwałej, jak nieporuszone góry stałości Boga, człowiek jest zmienny, zawodny i zdradliwy. W czasie swojej męki Jezus doświadcza niewyobrażalnego ogromu cierpienia. Osamotniony, bity, wyśmiewany, opluwany, wzgardzony, jakby tego było mało, zostaje również zdradzony. O wiele łatwiej można by pogodzić się ze zdradą Jezusa, gdyby dokonali jej faryzeusze czy uczeni w piśmie, dla których Chrystus był niewygodny od samego początku. Zrozumiała jest postawa Piłata czy Heroda, umywających ręce, gdyż dla nich Jezus był tylko kolejnym skazanym, jednym z wielu. Wytłumaczyć można nawet postawę ludu, zgromadzonego w pałacu rzymskiego namiestnika, zmuszającego go do ukrzyżowania Chrystusa. Ale Jezus zostaje zdradzony przez najbliższych, przez dwóch apostołów, których sam wybrał. Niewiernymi okazali się być przyjaciele będący z Panem od początku, towarzyszący Chrystusowi dzień i noc, oglądający znaki, jakich dokonywał i zasłuchani w każde Jego słowo. W psalmie 55 czytamy takie słowa: gdyby lżył mnie nieprzyjaciel, z pewnością bym to znosił. Gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który mnie nienawidzi, ukryłbym się przed nim. Lecz jesteś nim Ty, równy ze mną, przyjaciel mój zaufany, z którym żyłem w słodkiej zażyłości, chodziliśmy po domu Bożym w świątecznym orszaku. Piotr i Judasz. Łączyło ich bardzo wiele. Przede wszystkim fascynacja i miłość wobec Jezusa. Otrzymali to samo powołanie. Szymon, Piotr i Judasz Iskariota. Na liście 12 apostołów znajdują się nienaruszalnie na tych samych miejscach. Piotr niezmiennie wymieniany jest na pierwszym, Judasz na ostatnim miejscu. Są oddaleni od siebie jak dwa przeciwległe bieguny. Piotr lider, opoka, Judasz outsider, ten, który zdradził. I Piotr i Judasz doskonale wiedzieli, że będą wodzeni na pokuszenie, by zdradzić Jezusa, w końcu to właśnie on ich o tym uświadamiał. Obaj niestety pokusie ulegli, wyparli się mistrza. Z rozbitą i poharataną duszą, z pokiereszowanym sercem, z kompleksem zdrajcy, błąkają się po osnutych mrokiem uliczkach Jerozolimy. Ich sumienie coraz bardziej pożera gangrena niewierności i łajdactwa, jakich się dopuścili. Przychodzi jednak moment opamiętania i przejrzenia na oczy. Pojawia się silne poczucie żalu. Piotr i Judasz wyspowiadali się. I właśnie od tej chwili spowiedzi ich drogi się rozchodzą, odróżniał ich żal. Piotr żałował, wpatrzony w miłujące oczy Jezusa. Judasz żałował, patrząc w zimne spojrzenie wspólników grzechu. Piotr wybuchnął płaczem i otworzył się na przebaczenie. Judasz wybuchnął złością na siebie, która ścisnęła jego serce i zamknęła aż do odrzucenia siebie. Piotr wrócił do Jezusa, Judasz nie potrafił. Pierwszy oddał za niego życie, drugi życie sobie odebrał. Męczennik i samobójca. Przyjrzyjmy się im jeszcze bliżej. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zaś siedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. Kilka miesięcy wcześniej, pod Cezareą Filipową, Chrystus zadał apostołom pytanie: kim jestem dla was? Za kogo mnie uważacie? Do odpowiedzi na pytanie postawione przez Pana wyrwał się wówczas jako pierwszy Piotr, wyznając, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jakiś czas później, po cudownym rozmnożeniu chleba, gdy Chrystus zapowiada, że prawdziwym chlebem jest Jego ciało wydane za życie świata, wielu uczniów odeszło od Niego. Wtedy Piotr, kierując się odruchem swego ofiarnego serca, ponownie wyznaje: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jednakże spontaniczna wielkoduszność Piotra, jak podaje papież Benedykt XVI, nie chroni go przed zagrożeniami związanymi z ludzką słabością. Piotr z zapałem szedł za Jezusem, przeszedł pomyślnie próbę wiary, zawierzając mu bez reszty. Przychodzi jednak chwila, w której także on ulega lękowi i upada, zdradza mistrza. Sama zdrada jest konsekwencją pewnych wcześniejszych zachowań samego apostoła. To tylko wierzchołek góry lodowej. W filmie Titanic Jamesa Camerona jest taka scena, gdy dowództwo otrzymuje ostrzeżenie o zagrażających górach lodowych. Nie tylko je lekceważy, ale również nakazuje zwiększyć prędkość, chcąc zaskoczyć wszystkich szybszym przybyciem do portu. Jak możemy przekonać się dalej, pycha i pewność siebie zatopiły statek uważany za niezatapialny. Podobnie było w przypadku Piotra. Zawsze pierwszy i niezwykle porywczy. Nie cofnął się nawet przed próbą nawrócenia samego Jezusa, gdy ten mówił o krzyżu i wydaniu w ręce ludzi. Zawsze pewny siebie, deklarujący oddanie nawet własnego życia, mimo iż Chrystus studził jego zapał, dobrze wiedząc, jak będzie naprawdę. Piotr, który obiecał absolutną wierność, poznaje gorycz i upokorzenie związane z zaparciem się mistrza. Pewny siebie, na własnej skórze uczy się pokory. Zresztą my sami możemy to zaobserwować w naszym życiu. Moja jest tylko racja i to święta racja, bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza, słyszymy w jednym z polskich filmów. Piotr kierował się swoimi racjami i ja też tak często mam swoje racje. Niestety, tylko moje racje biorę pod uwagę, tylko z moimi racjami liczę się w moim życiu. Ja wiem najlepiej, bo to moje życie, mój czas, moja wiara, mój Bóg. I tak moglibyśmy wymieniać bez końca. Nie lubię słuchać czy to Boga, czy życzliwych mi ludzi. Prawda o tym, jaki jestem naprawdę, uwiera, wywołuje bunt. Kiedy przestaję, tak jak Piotr, liczyć się ze słowem Boga, tracę umiejętność właściwego spojrzenia na siebie. I ta pewność siebie, która tak często gubi wielu z nas. Pewność siebie, która sprawia, że opieramy się tylko na sobie samych, tylko siebie samych uważamy za stabilny fundament. Ile to razy po spowiedzi obiecywaliśmy sobie, że już nigdy więcej nie popełnimy takiego czy innego grzechu. Wyspowiadałem się, teraz jestem silny, teraz już będę uważał, ale życie bardzo szybko zweryfikowało nasze dobre postanowienia. Ile to razy rzucaliśmy w swoim życiu palenie, nadmierne spożywanie alkoholu czy inne używki. Ile to razy postanowiliśmy zerwać z jakimś nałogiem, obmową, plotkowaniem. Od dzisiaj koniec, dosyć, basta. Ale przychodził kolejny dzień i wszystko wracało do normy. W tym zgubnym poczuciu pewności siebie Jezus przypomina nam, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Idąc dalej, chcemy przyjrzeć się również zdradzie Judasza. Już samo jego imię wywołuje u wielu z nas reakcję nagany i potępienia. Tylko dlaczego? Skoro Piotr i Judasz dokonali dokładnie tego samego, zdradzili Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: ten, którego pocałuję, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpili do Jezusa, mówiąc: witaj, Rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. W związku z osobą Judasza może rodzić się w nas pytanie: jakie są przyczyny takiego postępowania? Dlaczego zdradził Jezusa? By na nie odpowiedzieć, musimy, podobnie jak w przypadku Piotra apostoła, spojrzeć wstecz, ponieważ sama zdrada to tylko skutek wcześniejszych działań. Jak wiemy, Judasz był skarbnikiem w gronie 12, ale był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Zgubiła go więc zachłanność, chciwość pieniądza, a to właśnie ona jest korzeniem wszelkiego zła. Grecki mnich Ewagriusz z Pontu porównuje człowieka chciwego do obładowanego statku, który łatwo zatonie, miotany każdą falą. Tak też się stało z Judaszem i tak również będzie z nami, gdy pozwolimy chciwości zawładnąć naszym sercem. W pogoni za kruchym szczęściem zgubimy wówczas inne wartości – duchowe, rodzinne czy narodowe. Wskutek chciwości cierpi nasza modlitwa, gdyż ociężały umysł nie modli się jak trzeba. A przecież każdy z nas ma jakąś własną bajkę o złotej rybce. Błyskotliwy biznes, posunięcia giełdowe, totolotek, znaleziony skarb, gry hazardowe. To wszystko jest do pewnego stopnia nieszkodliwe i normalne, ale szkodzi, gdy chciwość coraz bardziej zaczyna rządzić życiem i nim kierować. Nieuczciwość Judasza jest dla nas zaproszeniem do wierności w małych, drobnych rzeczach. Judasz tej wierności nie okazywał, wykradał pieniądze, by załatwić swoje brudne interesy, przez co pozbawił się uczestnictwa chociażby w misji posłania apostołów na cały świat. Uczeń, który zaniedbał tabliczkę mnożenia, nie poradzi sobie z funkcjami trygonometrycznymi. Należy zatem sumiennie odrabiać zadania domowe, takie jak codzienna modlitwa, rachunek sumienia, post piątkowy, niedzielna msza, uczciwe zaangażowanie w wykonywaną pracę, wierność powołaniu i tym podobne. Pracując nad wiernością w codziennych, małych sprawach, buduję dobry fundament pod wierność w wielkich. Kardynał Wantuan w jednej ze swoich książek przytacza takie słowa: nie ma świętego bez przeszłości i nie ma grzesznika bez przyszłości. Te słowa doskonale pasują do Piotra i Judasza, z tym, że jeden zrealizował je w pełni, a drugi tylko w połowie. Życie każdego z nas naznaczone jest grzechem, co nie wyklucza jednak naszej szansy na świętość. Każdy grzesznik, nawet największy, ma przed sobą świetlaną przyszłość. Pod warunkiem, że zwróci się do Boga i nawróci ku Niemu całym sercem. Przeszłość zostanie wówczas zanurzona w miłosierdziu Boga, a przyszłość w Jego wierności i miłości. Jezus Chrystus nie ma na szczęście takiej pamięci jak my. Nie tylko przebacza, i to przebacza każdemu, ale zapomina nawet to, że przebaczył. Piotr z tej szansy skorzystał, Judasz niestety nie. A ty? Którą drogę wybierzesz?